Co w kocie piszczy?
Z nami Małgorzata Biegańska-Henryk, behawiorystka kotów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ten dzisiejszy temat, jak koty dogadują się z psami i właściwie te, które mieszkają razem pod jednym dachem, jak się potrafią ze sobą dogadywać, to jest taki temat wzięty właściwie z badań przeprowadzonych we Włoszech na Uniwersytecie w Perugii. Te informacje zaczerpnęłam z portalu Nauka w Polsce. Ale muszę przyznać pani Małgorzato, bo pani koty przecież bardzo lubi, nie tylko się nimi zajmuje, że te badania stawiają koty w niekorzystnym świetle.
Nie powiedziałabym, że te badania stawiają koty w niekorzystnym świetle. Raczej one podkreślają różnicę, jaka występuje w zachowaniach społecznych u tych dwóch badanych gatunków. I to nie jest tak, że jeden z tych gatunków jest lepszy albo gorszy. One są po prostu inne. I te badania bardzo ładnie nam pokazują tą inność, a ta inność jest efektem przemian ewolucyjnych, które występowały zarówno w procesie powstawania i tworzenia się gatunku współczesnego kota, jak i powstawania gatunku współczesnego psa. Także te badania świetnie ilustrują to, jak te dwa zwierzaki, które są zaliczane do grupy zwierząt towarzyszących, więc są naszymi bliskimi kompanami w życiu, jak bardzo się między sobą różnią i to jest piękne.
A ja jednak mam wrażenie, że psy w tych badaniach wypadają znacznie lepiej.
To zależy od tego, jakie się ma oczekiwania. Bo na przykład dla mnie te cechy, które tam u psów są mocno podkreślane, czyli bardzo duża komunikatywność, bardzo duża interakcja z ludźmi, opiekunami i tak dalej, to dla mnie nie są cechy korzystne. Ja tego nie lubię u zwierząt.
Dobrze, to zacznijmy tak może delikatnie. Co trzeci pies i kot pozdrawiają się dotykając swoich nosów. To może od razu poproszę też panią o wyjaśnienie. Dotykając się nosami, zwierzęta się pozdrawiają?
To jest generalnie przyjazny gest. Jeżeli zwierzęta się nie lubią, nie zbliżą do siebie pyszczków i już na pewno się nimi nie dotkną. Więc jeżeli, i to akurat są takie pozytywne i podobne zachowania, które występują i u psów, i u kotów, bo pamiętajmy, że przez to, że to są dwa różne gatunki, mamy też dwa różne języki komunikacji. Więc nie wszystkie gesty, które będą prezentowane przez jeden z tych gatunków, będą też tak samo odczytywane i używane przez drugi. Akurat dotykanie nosem to jest taka fajna rzecz i tutaj rzeczywiście zarówno psy, jak i koty, jeżeli dotykają się nawzajem tymi noskami, to jest to sygnał, że cześć, lubię cię, fajnie, że się spotkaliśmy.
Tutaj mam też takie bardzo pozytywne badania, które według których niemal 60% kotów i psów spało przynajmniej raz obok siebie, 11% robi to zawsze.
A to też jest ciekawe, ponieważ dla ludzi to, że zwierzaki śpią obok siebie, jest wyznacznikiem tego, że się lubią. A to wcale niekoniecznie tak jest. Może być tak, że na przykład czy pies, czy kot wcale nie bardzo przepada za spaniem w towarzystwie drugiego stworzenia, ale za to uwielbia kanapę. I teraz jeśli na tej kanapie już zasnął ten pies czy kot, a ten drugi wchodzi, patrzy i mówi, dobra, no kiepsko, bo już tu śpisz, ale kanapa jest taka fajna, że ja jednak jakoś dam sobie z tym radę, z tą twoją obecnością, położę się obok i jakoś się podzielimy tym zasobem. Więc tu niekoniecznie to musi być przyjaźń, to może być chęć korzystania z tego samego zasobu, natomiast jeśli nie ma konfliktu, no to jakby tym zasobem jesteśmy w stanie się podzielić i każdy śpi po swojej stronie.
No zaraz, ale jeżeli pies pozwoli kotu się przytulić do jego ciepłego boczku, no to już nie jest tylko takie sobie leżenie.
Ciepły boczek to też zasób, więc wszystko zależy od kontekstu. To są, takie badania mają to do siebie, że one są bardzo ogólne i nie dają nam wglądu w poszczególne przypadki, bo może się później okazać, że z tego procenta zwierzaków, które tutaj są przedstawione jako grupa, tak naprawdę jest w tym jeszcze 16 innych podgrup i każdą trzeba by rozpatrywać osobno, żeby rzeczywiście wejść w relacje tych zwierząt.
No dobrze, to teraz przejdźmy już do takich wyników, które moim zdaniem nie są tak do końca korzystne dla kotów. Aż 96% psów w porównaniu z 79% kotów okazuje zaufanie i przyjaźń w stosunku do osób trzecich. To koty są po prostu bardziej nieufne.
Tak, i to jest ich szczęście. Bo dzięki temu, że są bardziej nieufne, łatwiej unikają niebezpieczeństw. pies się właduje z radością w sytuację, która może się okazać dla niego wcale niekoniecznie korzystna, bo podbiegając na przykład radośnie na ulicy do obcego człowieka, on nie wie, jak ten człowiek zareaguje, a jak niestety wiemy, jak rozmawiałyśmy o tym już wielokrotnie w tych programach, ludzie reagują różnie, niekoniecznie pozytywnie dla zwierząt. Kot zachowa dystans, kot się zatrzyma, zastanowi, przeanalizuje i 3 razy sam siebie zapyta, czy ja na pewno chcę do ciebie podejść. To jest piękne pokłosie tego, jak odmiennie przebiegały procesy udomawiania psów i kotów. Psy wygrały na tym, że były ufne i otwarte. Prapsy, bo to jeszcze na początku nie wiadomo, nie były psy, ale prapsy podchodziły do siedzib ludzkich coraz bliżej. Po czym co zrobili ludzie? Jak już je przygarnęli pod swoje skrzydła, zaczęli ich selekcję w kierunku pozostawienia tylko tych osobników, które które przedstawiały cechy według ludzi pozytywne. Koty selekcjonowały się same, że tak powiem. Więc tu mamy ten wpływ człowieka na to, jak powstawał pies, ale brak wpływu człowieka na to, jak powstał kot.
Dobrze, to idziemy dalej. Jeśli chodzi o przedstawicieli tego samego gatunku, 84% psów było zaprzyjaźnionych z innymi znanymi im psami, na co trzeci chętnie zaprzyjaźniał się z nieznanymi dotąd osobnikami. A połowa kotów z kolei wchodziła w przyjacielskie relacje ze znanymi im osobnikami, a tylko 10% z nich próbowało zaprzyjaźnić się z kotami dotąd nieznanymi. No i cóż, są nieufne i trochę, można powiedzieć, aspołeczne.
To nie jest do końca aspołeczność, to jest specyfika budowania relacji, bo znowu, psy łączą się w grupy, bo tak jest im łatwiej. Łatwiej się poluje, psy potrafią polować zespołowo, w związku z czym, jeżeli jesteśmy sforą i w tej sforze są ustalone wewnętrzne relacje pomiędzy poszczególnymi zwierzakami, to taka sfora jest silniejsza niż pojedynczy pies. Koty nie polują grupowo, koty nie łączą się w sfory, nie tworzą struktur stadnych. Koty owszem mają grupy rodzinne, ale te grupy rodzinne są przede wszystkim skupione wokół utrzymania potomstwa przy życiu i to są głównie grupy, w których mamy do czynienia z przewagą samic, bo to najczęściej jest właśnie kilka samic, które żyje razem i jakiś tam kocur bądź dwa na obrzeżach, jeżeli mówimy o takiej standardowej grupie. Więc koty nie mają jakby tego parcia na zawieranie nowych przyjaźni, zwłaszcza z obcymi osobnikami, ponieważ charakterystyka ich polowania, charakterystyka utrzymania ich terytorium jest związana z życiem samotniczym. Jak się pojawia nowy kot, to on w pierwszej kolejności będzie uznawany za zagrożenie, a dopiero jeżeli uda się przekonać, że ten zwierzak wcale nie ma złych zamiarów, to wtedy gdzieś za jakiś czas jest szansa na wybudowanie jakiejś nici porozumienia. Ale to nie idzie automatycznie.
Dobrze, teraz będzie grubiej. Proszę posłuchać. Prawie połowa kotów ignoruje psa mieszkającego w domu, a jedynie co trzeci pies ignoruje kota. I teraz gorsze. 10% kotów syczało wręcz na psa, jak twierdzą ich opiekunowie.
To nie jest zła wiadomość, to jest dobra wiadomość.
I w porównaniu zaledwie 2% psów warczało na swoich kocich współtowarzyszy.
Pies jest z natury zwierzęciem, które bardziej dopuszcza do bliskości i większość psów łatwiej znosi wchodzenie w tak zwaną strefę bezpieczeństwa osobistego. Czyli to obok psa ktoś przejdzie, to, że coś przebiegnie, czy to będzie inne zwierzę, czy to będzie człowiek, dziecko, jakakolwiek inna ruchoma istota, to jeżeli pies jest spokojnym, społecznym, dobrze czującym się w danych warunkach stworzeniem, nie zareaguje na to negatywnie, bo dla niego to jest normalne. Kot ma większy bufor tego poczucia bezpieczeństwa osobistego i bardzo dobrze, jeśli syczy, bo to znaczy, że ostrzega. To znaczy, że mówi, słuchaj, podchodzisz za blisko, nie jest to dla mnie komfortowe, nie chcę, żebyś tak robił, przestań. Jest to dużo lepsza opcja niż moment, w którym kot by nie syczał, nie ostrzegał, tylko na przykład od razu przywalił łapą. Dla tego psa, dla człowieka to jest informacja, że aha, nie podoba mu się, więc ja jeszcze mam szansę coś z tym zrobić. Ale jeśli on mnie nie ostrzeże, że mu się nie podoba, to może się okazać, że ja już nie będę mieć szansy czegoś z tym zrobić, tylko po prostu dostanę w nos.
Dobrze, teraz najgorsze zostawiłam na końcu. Koty częściej atakowały psy niż odwrotnie. Właściciele zwierząt podali, że 1 na 4 psy został zaatakowany co najmniej raz przez kota. A teraz proszę posłuchać, sytuacja odwrotna. Atak ze strony psa zdarzyła się tylko 1 na 5 kotów.
Tak, jest to rzecz, która bez wątpienia powinna zwracać naszą uwagę. Natomiast nie wiemy, co opiekunowie zdefiniowali jako agresję. Ponieważ w mojej pracy wynika często w czasie rozmów z opiekunami, że to, co ludzie nazywają agresją, tak naprawdę wcale nie jest agresją. Więc pytanie, czy to rzeczywiście były ataki wywołane agresją? Czy to były ataki wywołane na przykład tym, że jeden zwierzak nie posłuchał sygnałów drugiego i po prostu dalej kontynuował swoje zachowanie, które temu drugiemu zwierzęciu nie odpowiadało? I to mogło się podziać zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.
A myśli pani, że opiekunowie kotów nie potrafią rozróżnić koziej agresji?
Jest bardzo duży problem w rozróżnianiu zachowań agresywnych od zachowań łowieckich. I to nawet w literaturze swego czasu było kiepsko opisywane, jeżeli ktoś szukał informacji, bo pojawił się taki termin, który brzmiał agresja łowiecka, gdzie dzisiaj my już wiemy, że łowiectwo nie ma nic wspólnego z agresją, tam nie ma emocji. Tam są po prostu zachowania związane z potrzebą upolowania ofiary. Więc pytanie, czy kot zaatakował psa, bo chciał zrobić mu krzywdę i wtedy mamy do czynienia z agresją? Czy kot zaatakował psa, bo się bronił i wtedy również możemy mieć do czynienia z agresją? Czy kot zaatakował psa, bo po prostu potrzebował na coś zapolować, a pies akurat przebiegał obok i wtedy nie mamy do czynienia z agresją, ale mamy do czynienia z atakiem? Więc czy był to atak na podłożu agresywnym, czy atak na podłożu łowieckim? Takie dane wymagają niesamowicie szczegółowego przeanalizowania. Natomiast fakt jest taki, że koty wykorzystują atak w zabawie, bo są gatunkiem bez skróconego łańcucha łowieckiego. One dalej polują po to, żeby zabić i zjeść. Pies ma skrócony łańcuch łowiecki, to jest efekt jego procesu udomowienia, więc on nie poluje po to, żeby zabić i zjeść w normalnych warunkach, tylko poluje po to, żeby nam przynieść i pokazać, popatrz, jaki jestem fajny, mam dla ciebie prezent.
A jak atakuje kot psa?
Szybko. Szybko zazwyczaj łapami. Najczęściej koty się posługują w pierwszej kolejności łapami. Próbują po prostu podrapać psa, żeby go odstraszyć. No i niestety najczęściej celują w delikatne części, czyli w nos, w rejon oczu, pyska, bo w ten sposób próbują od siebie jakby przeciwnika oddalić. Jednak zazwyczaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kot jest tym mniejszym zwierzęciem w starciu. Oczywiście są też specyficzne sytuacje odwrotne, na przykład Maine Coon i Chihuahua i wtedy będziemy mieć przewagę masy po stronie kota, ale jednak zwykle jest tak, że to kot jest mniejszy, więc on próbuje zyskać na dystansie po to, żeby w drugiej fazie po prostu uciec, wycofać się. On ma świadomość tego, że może sam przegrać, no i nie chce do tego dopuścić.
Jeszcze tak na koniec zupełnie może podsumujmy te badania. To były kwestionariusze, które były wypełniane przez opiekunów zarówno psa i kota i tych osób było ponad 1200. Pani wspominała, że wyniki tych badań są dosyć ogólne i trudno też takie może omawiać. Ale chciałam też może zwrócić i pani, i państwa uwagę na to, że my rzeczywiście staramy się mocno te zachowania przekładać, zachowania zwierząt na język ludzki, a nie jest to do końca prawidłowe.
Zgadzam się. My dużo emocji przenosimy na zwierzęta, no bo są członkami naszych rodzin, tak? Mamy je pod dachem, są naszymi towarzyszami, więc też często nieświadomie przypisujemy ich reakcjom szersze, głębsze podłoże emocjonalne, niż ono rzeczywiście występuje. I to jest oczywista rzecz, kiedy na przykład opiekun opowiada o zachowaniu swojego zwierzaka, że no tam będą pewne takie właśnie emocjonalne aspekty. Dlatego ja zawsze zwracam też uwagę na to, kiedy na przykład spotykam się w domu mojego pacjenta ze zwierzęciem i pokazuję opiekunowi, gdzie być może dochodzi do pewnych nadinterpretacji, nie celowych, nie takich, które mają wprowadzić kogoś w błąd, tylko po prostu wynikających z tego, że my strasznie te zwierzaki kochamy, a przez to jakby przypisujemy im czasem trochę więcej niż dzieje się naprawdę.
No to jeszcze na koniec wyczytałam, że niemal połowa z kotów w czasie zabawy chętnie korzysta z psiego ogona. I to jest niefajne, bo to ogon psi jest bardzo wrażliwy i psy zwykle nie lubią, kiedy się tam dotyka.
Tak, to jest niefajne, ale tu znowu wracamy do problemu reakcji łowieckiej. Ogon się rusza, czyli ogon ucieka, czyli ogon jest ofiarą, czyli można na niego zapolować. Koty, które wykazują takie zachowania, to są koty, u których zachowania łowieckie i potrzeby łowieckie nie są inaczej rozładowywane. A skoro nie ma innej możliwości na ich realizację, no to kot realizuje je sobie w takich warunkach, w jakich jest w stanie to zrobić. Jak merda mu psi ogon, no to niestety jest taka opcja, że psi ogon zostanie potraktowany jak ofiara. Jeśli my siedzimy i kiwamy stopą pod stołem, narażamy się dokładnie tak samo. Więc tutaj jest to taki sygnał, że być może z tym kotem trzeba więcej pracować, bardziej urozmaicić mu świat, pozwolić mu polować na to, co jest okej, czyli odpowiednie przede wszystkim zabawki, a wtedy psi ogon być może będzie zupełnie bezpieczny.
To jest właściwie taka prośba chyba skierowana do opiekunów zarówno psów i kotów, żeby zadbali o te koty.
Po to tak samo.
Tak, ale po to, żeby psy nie stawały się ofiarami, takimi kozłami ofiarnymi. Chociaż mam nadzieję, że te zabawy jednak kotów z psami są raczej zabawami takimi pozytywnymi i nic tam złego się nie dzieje. Dziękuję bardzo pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Za tydzień ponownie na antenie w magazynie Między Nami Zwierzętami.
Do usłyszenia.